Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
A dziś obok mnie w studiu siedzi Izabela Sadowska. Witaj serdecznie, cześć.
Cześć, witam serdecznie.
Izabela Sadowska, prezes spółki Lubimy Czytać.pl i kobieta, która łączy w swoim życiu pełen profesjonalizm, pomysł i pasję. Jak to można zrobić w jednym portalu Lubimy Czytać.pl?
No przede wszystkim trzeba lubić czytać.
To się od tego wszystko
od
zaczęło?
Od tego się zaczęło chyba.
No to zanim przejdziemy do tych początków, to ja tylko powiem, że serwis Lubimy Czytać.pl to jest taki serwis, który jest współtworzony przez grono, ogromne grono czytelników. Ilu macie użytkowników dziś?
Miesięcznie odwiedza nas około 3 miliony internautów, którzy wystawiają książkom oceny i piszą opinie.
Piszą własne recenzje, piszą opinie, zaznaczają, czy książkę czytali, czy książki nie czytali. Ja przyznam się szczerze, z ręką na sercu, że nie znam osoby, której nie byłoby na Lubimy Czytać.pl. I tak jest to.
O, jak dobrze, taki był
serwis.
Cel tego serwisu.
Jest on przepotężny i jest to inicjatywa komercyjna, gdzie wydawałoby się, że to jest tak proczytelnicze, to tak rozwija czytelnictwo, ma tak ogromny wpływ na budowanie tej społeczności czytelników, że chyba nie można wyobrazić sobie lepszego połączenia biznesu z misją.
Tak, ponieważ my mamy bardzo zaangażowaną społeczność osób czytających i ta społeczność jest nieustającym dla nas źródłem, dla naszego zespołu, źródłem inspiracji do tego, jak taki serwis rozwijać, co oni by chcieli jako czytelnicy mieć. Na przykład wprowadziliśmy aplikację mobilną i w tej aplikacji mobilnej taką funkcjonalność, która się nazywa Czytomierz, wprowadziliśmy. Czytomierz, czyli dla osób, które chcą się pobawić w czytanie trochę jako sport i mierzyć sobie czas czytania. Ile na przykład czasu dziennie czytają, ile w tygodniu, ile w miesiącu i w jakich miejscach czytają. W związku z tym oczywiście później pojawiają się różne rywalizacje między grupami różnych młodzieży czytającej, a osób starszych czytających, kto więcej czyta. Ja przyznam szczerze, że prywatnie nawet z moim mężem się ścigamy, kto właśnie więcej w danym dniu przeczytał, ile minut. Więc jak lubimy mierzyć, to też właśnie widzimy jakieś takie trendy czytelnicze po tym, żeby...
Jeszcze taki element rozrywkowy. Tak. Właściwie od początku powstania pomysłu minęło 17 lat.
Dokładnie nie, ponieważ jest dokładnie tak, że w marcu tego roku mamy 15 lat od założenia spółki. Także jeszcze trochę do tej pełnoletności nam brakuje, ale 15 lat
liczyłam
to jest
tutaj
tak.
Od tego pomysłu 2008-2009, kiedy zaczęliście pracę,
tak.
Bo to też potężna robota do wykonania.
Tak, trzeba było na początku zobaczyć, jak to robi się na przykład w filmie. I troszeczkę obserwowaliśmy sobie zagranicę, ponieważ w Polsce te serwisy takie, które społecznościowe wokół książek, one wówczas jeszcze wtedy raczkowały. Książki nie były reklamowane w internecie. To był rok 2011 i pamiętam, że jak chodziłam do wydawnictw i mówiłam, że ja tu taki serwis zakładam, że może chcieliby na przykład zareklamować swoje książki i pokazać, opowiadać o tych książkach, to mi mówili, że nie, ponieważ wykupują reklamę na przykład w gazecie papierowej. Więc trzeba było wyważać dużo, dużo drzwi na początku, stworzyć w ogóle jakikolwiek model biznesowy, ponieważ spółka musiała się rozwijać i musiała się utrzymywać. Zespół programistów, który był potrzebny, na początku to był jeden programista, a później tych programistów trzeba było.
Ale powiedz, jak bardzo szalonym trzeba być, żeby z pasji do czytania stworzyć biznes i uwierzyć, że to będzie na siebie zarabiało.
To było bardzo częste pytanie, które zresztą otrzymuję do tej pory. Jak wy zarabiacie? Z czego wy się utrzymujecie?
My mamy taki, na to wpaść w ogóle.
Tak, my mamy taki zespół 30-osobowy i połowa z tego to jest IT, więc musimy jakoś zarabiać. Przede wszystkim porównujemy ceny książek w około 40 księgarniach.
Ale powiedz mi, czy ty wierzyłaś w ten pomysł od początku, czy traktowałaś to jako eksperyment?
No nie, ja wierzyłam od początku, ponieważ widziałam, że widziałam, że coś takiego jest potrzebne. I jak rozmawiam, ja sama jestem czytelniczką książek, więc jak ja sobie własne książki czytam i oceniałam sobie w kalendarzu, w jakimś w skali od 1 do 10, jak bardzo dana książka mi się podobała, to mi takiego narzędzia jako czytelnikowi brakowało. Więc wiedziałam, że takie wirtualne biblioteczki,
statystyki. A myślałaś, że jest dużo takich jak ty?
Przyznam szczerze, że ponieważ pracowałam już wcześniej w księgarniach tutaj poznańskich, to wiedziałam, że to jest taki nieodkryty jeszcze świat czytelników. Że ta technologia, którą jednak czytelnik i książka zawsze kojarzyła się z papierem. A wówczas 2011 rok był też taki boom na e-booki. Jak my zaczynaliśmy z serwisem Lubimy Czytać, to pojawiały się serwisy, zarówno te, które sprzedawały książki w e-formacie. Zaczęło się pojawiać audiobooki, czytniki. Dyskusja wtedy, pamiętam, taka, co jest lepsze, czy książka papierowa, czy e-book, to u nas trwała, była bardzo taka gorąca. Rozgrzewała nasze serwery do czerwoności. No i się okazało, że takich jak moje potrzeby czytelnicze, to ma jednak bardzo duże grono internautów.
I byłaś w stanie to zbadać na wskaźnikach, bo łączysz właśnie te dwie rzeczy.
Ten pomysł, żeby promować czytelnictwo poprzez właśnie nowe technologie i jeszcze, żeby namawiać firmy spoza rynku książki, które chciałyby właśnie też w ramach swojej odpowiedzialności biznesu promować czytelnictwo właśnie też gdzieś poprzez technologię, to narodził się zaraz na początku, jak myśleliśmy z zespołem, jak tu monetyzować taki serwis. I pamiętam wtedy, że zgłosiliśmy się do samochodu, do Skody bodajże, i napisaliśmy im, że mamy taki serwis i może chcielibyście z nami zrobić jakiś plebiscyt, jakieś audiobooki ponagrywać.
Tak się zaczął plebiscyt na książkę roku?
I tak się zaczął pierwszy pomysł, taki zalążek plebiscytu właśnie na książkę roku, bo wówczas wtedy zrobiliśmy głosowanie na audiobooki. Te audiobooki później były wgrywane w samochodach. Mieliśmy taki fajny, wspólny sukces. A później zaczęliśmy myśleć o tym, że czytelnicy powinni też wręczać własne nagrody.
I dziś można powiedzieć, że plebiscyt na książkę roku i posiadanie tego tytułu książki roku w plebiscycie Lubimy Czytać.pl jest jedną z najważniejszych nagród przyznawanych przez ludzi, przez czytelników, przez społeczność w tym kraju.
Autorzy na pewno bardzo czekają na te nagrody. I jak plebiscyt rozpoczynamy, to widać, jak bardzo się angażują autorzy do tego, żeby zapraszać swoich czytelników do głosowania. Jak wspaniale wydawnictwa również zachęcają do głosowania. Więc jest to taka nagroda, w której czytelnicy są jurorami, mają głos i mogą nagrodzić swojego ulubionego autora. Więc w plebiscycie nominowany książki, które są, to są książki, które były najlepiej oceniane i najpopularniejsze w zeszłym roku właśnie przez czytelników. Więc 13 kategorii i w tych 13 kategoriach mamy taki creme de la creme.
Był taki kiedyś, bo już nie istnieje, ranking Alexa i lubimyczytać.pl znalazło się w pierwszej 200 najpopularniejszych serwisów w Polsce.
Tak, ponieważ no, my mamy tak zaangażowaną tą społeczność, że okazuje się, że nie tylko ci, którzy czytają, ale również którzy słuchają, którzy oglądają, skupiają się w serwisie Lubimy Czytać. I tam muszę przyznać, że jak kiedyś przed social mediami, erą social mediów, fora literackie były takim centrum życia w internecie, tak, u nas do tej pory nasze forum jest odwiedzane przez kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie i tam tych dyskusji literackich i nie tylko o literaturze, bo na przykład o ekranizacjach książek również, o różnych adaptacjach filmowych jest bardzo, bardzo dużo.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Kiedy rozpoczynałaś studia na filologii polskiej w Poznaniu na kierunku etnolingwistyka, jaki miałaś pomysł na życie?
Wtedy chyba za bardzo nie miałam pomysłu na życie. To były studia filologiczne. Na pewno nie chciałam nauczać. Chciałam się nauczyć języków. Chciałam wyjechać. Pamiętam wtedy pierwszy rok Erasmus, więc program Erasmusa.
W jakim kraju
byłam? W Hiszpanii, w Barcelonie. I już w Barcelonie zaczęłam szukać pracy z książkami, ponieważ ja podczas studiów pracowałam w księgarni powszechnej na Starym Rynku, która już nie ma jej, następnie w księgarni Bukarest i Kapitałka tutaj w Poznaniu, więc te książki gdzieś się przeplatały. Co więcej, ja w księgarni poznałam mojego męża, więc to jest taka cała historia z tymi książkami tutaj na
poznańskim
poletku.
Książki są częścią twojej osobowości po prostu.
Tak, chociaż muszę przyznać, że aż tak dużo nie czytam. W zespole mam osoby, które czytają dużo więcej ode mnie. Ja po prostu...
wiesz, bo możesz to zmierzyć.
No właśnie, mierzymy i się prześcigujemy. Nasza koleżanka Kinga, która czyta 400 książek przeszłorocznie. To jest niesamowite. To jest więcej niż jedna książka w ciągu dnia. Ona pochłania literaturę, więc to jest taka nasza skarbnica wiedzy literackiej. No a ja tak rocznie przeczytam około, myślę, że z 25-30, maksymalnie 50 książek, ale bardzo dużo też rozpoczynam.
I wychodzisz tak z tego założenia, że nie ma sensu tracić czasu na złe książki?
Tak, wychodzę z takiego założenia. To znaczy, jeżeli książka po około 30% mnie nie wciągnie, to po prostu ją odkładam.
Już nie masz tych wyrzutów sumienia, że należy, co się rozpoczęło, to skończyć.
Tak było na początku, jak jeszcze miałam chyba więcej czasu i takiego przyzwolenia w sobie na to, żeby czytać wszystko. A tych książek jest tak dużo. My 30 tysięcy książek rocznie jest w Polsce wydawanych. To jest bardzo dużo. Więc żeby coś się przebiło do naszego gustu, to trzeba faktycznie też obserwować sobie osoby, które mają podobne gusta czytelnicze i właśnie to w Lubimy Czytać też jest możliwe, że patrzymy sobie na to, jak oceniają książkę inne osoby, które są do nas zbliżone i czytają podobne powieści jak my.
Czyli pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu dzisiaj w tym świecie, w którym tego czasu nam ciągle brakuje.
Pozwala to też dobrze trafić z książką.
Mówisz o pracy w księgarniach. Kiedy pojawił się ten moment, kiedy postanowiłaś połączyć książki z technologią i kiedy olśniło cię, że to może być ta przyszłość?
To nie było takie oczywiste, ponieważ księgarnie dały mi bardzo dużo takiego kontaktu z czytelnikiem i słuchaniem potrzeb tych czytelników. Następnie pracowałam w agencjach reklamowych, marketingowych, więc takie szlify trochę marketingowe zdobywałam, interaktywne.
Ukończyłaś zresztą PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, więc to też nie jest tak, że byłaś samoukiem.
Aczkolwiek przyznam szczerze, że jak pojawił się serwis Lubimy Czytać, no to byłam tak zielona, jeżeli chodzi o na przykład język programowania i programistów.
A dzisiaj już się
ja musiałam z tymi programistami rozmawiać, więc jak oni mnie pytali, że musimy jakąś funkcjonalność zaprojektować i jak to zrobić, no to ja musiałam sobie wyobrazić to od strony takiej czytelniczej, od strony użytkownika, że jak ja jako użytkownik, co bym chciała. Więc później już było dużo prościej, bo jak ta nasza społeczność zaczęła się rozwijać, to ta społeczność zaczęła nam podpowiadać, czego oni by chcieli. Tak?
Poszukuję tego momentu, tej decyzji, w której stwierdziłaś, że ryzykujesz, bo to było ryzyko?
To była niewiadoma. To też były bardzo niskie budżety. Ja wówczas nie pracowałam, więc mąż tylko i wyłącznie nas utrzymywał. Pensja mojego programisty była znacząco wyższa od mojej, więc ten początek był faktycznie bardzo taki intensywny. Przeczytałam mnóstwo książek, nawet tego typu jak Biznes dla żółtodziobów, jak rozwijać tam serwis internetowy 24 godziny. Ja przypomnę, że to wszystko siedziało 15 lat temu, więc to jeszcze żyliśmy w innym świecie. Troszkę. Chyba taki przełom nastąpił po pierwszej kampanii, takiej, którą sprzedaliśmy dla wydawnictwa poznańskiego Rebis. Udało mi się ich przekonać do wypromowania swojej książki w serwisie Lubimy Czytać. Wykupili kampanię banerową i ona miała wspaniały efekt. Była policzalna. Widzieli kliki, odsłony tej reklamy. Ja to wszystko, raporty mogłam przygotować. I wtedy coś się zaczęło zmieniać, bo wydawcy zaczęli sobie wzajemnie polecać taki kanał promocji książek.
Dzisiaj, jak pomyślisz sobie o tym, jak wyglądała twoja praca 15 lat temu, jest to porównywalne?
No na pewno nie. To było takie startupowe podejście. Wszystko się działo bardzo szybko. Próbowaliśmy mnóstwa różnych rzeczy. Trzeba było wprowadzać na przykład regulaminy. Ja musiałam bardzo dużo prawnych rzeczy poznać. Serwis Lubimy Czytać musiał być zgodny z regulacjami unijnymi, więc tego było bardzo dużo.
Myślałaś w ogóle o tej prawnej stronie, rozpoczynając pracę nad serwisem?
Nie, zupełnie nie. Dopiero jak się okazało, że potrzebujemy regulaminu korzystania. Ja dopiero zaczęłam się zastanawiać, jak to wszystko pospinać i kto mi może w tym pomóc. Na początku też mieliśmy fundusz inwestycyjny, który pełnił rolę taką trochę mentoringową, więc mi też było dosyć prosto w takiej kwestii biznesowej, bo mogłam się z różnymi pytaniami do nich zgłaszać i z prośbą o pomoc. No a przede wszystkim pomógł mi bardzo dużo mąż. Miał własną firmę, więc firmę internetową. Tak właśnie też powoli, małymi krokami coraz więcej tych osób zatrudniałam.
No, a myślałaś o tym, żeby przenieść firmę z Poznania na przykład do Warszawy?
Były takie momenty w tych 15 latach. Na pewno ten początek by był dużo łatwiejszy dla nas, gdybyśmy byli w Warszawie, ponieważ w Warszawie było bardzo dużo wydawnictw. I przyznam szczerze, że pierwsze lata ja spędzałam w Warszawie prawie 2 tygodnie w ciągu miesiąca. Więc tam się wszystko działo. Tutaj budowałam mały zespół, ale tam na wszystkie rozmowy ze wszystkimi kontrahentami jednak tam jeździłam.
Czyli logistycznie byłoby ci łatwiej.
Tak, byłoby na pewno łatwiej, ale ja bardzo lubię Poznań. W związku z tym nie chciałam też zabierać takiego książkowego dziecka z Poznania. I przyznam szczerze, że w momencie, w którym teraz współpracujemy tak ściśle z poznańskimi targami, tutaj książki, widzimy, jak one się rozwijają. Jednak w Poznaniu jest bardzo dużo wydawnictw książkowych. No, mamy firmy nowotechnologiczne przecież z Poznania. Streamingi e-booków, audiobooków, to się też wszystko tutaj dzieje, więc nie chciałabym Lubimy Czytać rozwijać w żadnym innym mieście.
Czyli nie ma szans, że uciekniesz?
Nie, myślę, że nie.
Jesteś rodowitą poznanianką?
Nie, jestem ze Szczecina. To jest mój wybór. Przyjechałam tutaj na studia. Jak zaczęłam studiować, to zaczęłam pracować w księgarniach. W księgarni poznałam męża i tak już właśnie zostałam w Poznaniu.
Ale czytam też, że jeśli chodzi o twoje pasje, to są gry planszowe i brycz.
A, ten brycz sportowy właśnie za chwileczkę, jak skończymy audycję, to pojadę grać w brydża.
Naprawdę?
Tak. I to jest coś, znaczy w brydża gram już bardzo długo, ale w brydża sportowego to tak około roku. I przyznam szczerze, to jest niezwykle rozwijająca dyscyplina sportu. Nareszcie się mogę powiedzieć, że oprócz czytania też uprawiam jakiś inny sport. Gram w brydża i tutaj w Poznaniu możemy się pochwalić faktycznie bardzo taką silną reprezentacją brydżową. To jest coś, co jest taką medytacją dla mojego multitaskingu, ponieważ ja przez 3 godziny w szkole brydżowej, do której chodzę, muszę siedzieć i cały czas myśleć tylko o jednej rzeczy, o graniu i o liczeniu tych kart. I jest to faktycznie medytacja.
Pyrkon.
A, uwielbiam Pyrkon, oczywiście. Przez wiele lat, bardzo długo z naszymi przyjaciółmi, teraz też czasami się zdarza, graliśmy właśnie w gry strategiczne, różne gry planszowe, bardzo rozbudowane rozgrywki po 6-8 godzin czasami w nocy. W tym czasie właśnie wykluwał się również Pyrkon i tutaj co roku jestem na Pyrkonie.
Na początku w charakterze gościa, a już bywasz jako ekspert.
Tak, teraz tak. Ja chyba aż tak na to nie patrzę. Myślę, że jest to coś bardzo przyjemnego, że wspólnie z naszym zespołem potrafimy zbudować coś, co później wykorzystuje naszą społeczność do tego, żeby ich informować o najróżniejszych rzeczach. Czyli na przykład w momencie, kiedy Lubimy Czytać, mamy bardzo dużo czytelników fantastyki i science fiction, więc w momencie, w którym możemy ich zaprosić na Pyrkon, rozdać im wyjściówki, czy zorganizować jakieś konkursy, to jest taka nagroda tego, dlaczego budowaliśmy ten serwis.
Spełniasz marzenia? Czy już spełniłaś te marzenia zawodowe?
No na pewno jest to takie marzenie, które może nie było nawet marzeniem, tylko było jakąś taką wizją. tego, jak chciałabym pracować i w jaki sposób rozwijać to, co robię, a wszystkie inne marzenia, no to oczywiście, że mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spełnią i ich będzie sporo.
A jeśli chodzi o te zawodowe, to powiedz mi tak szczerze, był tam strach przez te lata, te początkowe?
Początkowe na pewno tego strachu nie było, ponieważ nawet nie miałam czasu myśleć o strachu. Później było faktycznie po jakichś 5-6 latach były takie momenty, które pojawiały się już takiego czystego biznesu, nowi właściciele, różne sprzedaż udziałów, więc to już były takie rzeczy, które, no przyznam szczerze, że mnie trochę przerażały. Więc ja nie byłam dobra w negocjacjach takich, w prawniczych zagwozdkach, w negocjacjach najróżniejszych. Musiałam dużo o tym poczytać, żeby się tego nauczyć.
W książkach jest odpowiedź na wszystko?
Myślę, że tak, że w książkach jest mnóstwo odpowiedzi. Tylko trzeba dobierać też dobre książki.
Udało ci się ten strach pokonać, przebrnąć i zamknąć ten etap?
Tak, ale to na pewno też falami powraca, ponieważ zawsze miałam taką obawę o mój zespół, o to, czy nie przeinwestujemy, czy ja zdołam ich wszystkich utrzymać. Teraz na przykład pojawiły się obawy o sztuczną inteligencję. No zawsze jakieś zagrożenia na rynku się pojawiają. Czasami one są słabsze, czasami są takie, które przewidzimy, a takie, których nie możemy przewidzieć, jak w przypadku wybuchu sztucznej inteligencji w zeszłym roku, takiego boomu na nią. Więc to jest też bardzo ciężkie, bo przy takiej skali już serwisu zależy jego sukces od wielu najróżniejszych czynników. Więc my musimy też tą analitykę cały czas mieć bardzo taką wdrożoną, dobrą i nie ma nudy.
Gdyby Izabela Sadowska miała określić się jako gatunek książki, to jaki to byłby gatunek?
To by było chyba pomieszanie z poplątaniem. Ja nigdy nie czytałam jednego gatunku. Uwielbiam science fiction, uwielbiam literaturę piękną, czytam dużo reportaży, kryminałów, mnóstwo. Był taki czas, kiedy kryminały skandynawskie święciły takie triumfy, więc ja wtedy przeczytałam chyba wszystko, co się pojawiało.
A jakie są twoje supermoce?
To jest takie pytanie. Zastanawiałam się, jak na nie odpowiedzieć, jak je zadasz. I wydaje mi się, że to jest bardzo rozbudowana taka intuicja i taka empatia. Może też dlatego, że ja bardzo dużo słucham tego, co mówią internauci. I pomimo, że oni myślą, że są anonimowi i że czasami przy takiej skali, że my tego nie czytamy, ale to tak nie jest. Ja bardzo dużo siedzę u nas na forum i śledzę sobie te ich wypowiedzi, więc potrafię się wczuć w potrzeby tych internautów. I słucham, pomimo, że im się oczywiście wydaje i bardzo często zarzucają nam, że ich nie słuchamy, że oni by chcieli inaczej. ale tak, tutaj zdecydowanie poświęcamy bardzo dużo czasu na analizę tego, co się u nas dzieje.
A ty?
A ja poza tym, że teraz faktycznie mam trochę czasu już nie tylko na książki, ale się znalazł czas właśnie na granie, na spacery dłuższe z psem i nawet na wakacje, gdzie na początku prowadzenia takiego serwisu to tego czasu nie było.
Ile lat nie byłaś na wakacjach?
Przez pierwsze 6 lat to nam się z moim mężem zdarzały tylko takie wypady weekendowe, a tak to niestety. Dopiero w momencie, w którym ten zespół nas się rozrósł i mogliśmy więcej rzeczy, troszeczkę ja mogłam więcej rzeczy delegować.
6 lat z 15.
Później już te wakacje się pojawiły i już teraz nawet mój zespół ulubiony, ukochany mnie wysyła. Jedź i daj nam spokój.
Co byś powiedziała naszym słuchaczom i słuchaczkom, jeśli im się taki pomysł gdzieś z pogranicza szaleństwa pojawi w głowie? To co mogą zrobić? Jak na niego reagować? Jak reagować na ten głos, na tą intuicję, która ci podpowiada? To chyba jest dobry pomysł, ale trochę ryzykowny.
Warto zrobić sobie plan i zastanowić się jednak o takiej skali, ile ja jestem w stanie poświęcić dla swojego pomysłu, bo to na pewno jest poświęcenie. Poświęcenie zarówno życia rodzinnego, jak i swoich innych jakichś różnych ambicji, więc...
Nie da się tego zamknąć w 6-8 godzin dziennie.
No na pewno nie. To jest praca 24 godziny na dobę. Na początku mieliśmy takie sytuacje, gdzie mój programista, który był jeden, brał ślub, i podczas tego ślubu padły nam serwery. I było tak, że byliśmy tylko we dwójkę. W związku z tym zaczęły nas bombardować powiadomienia, SMS-y o tym, że serwis nie działa. No i zaraz prosto z ołtarza otworzyliśmy komputery. Piotr, którego żona była bardzo wyrozumiała, nowa żona, pozwoliła nam usiąść gdzieś, wesele trwało, a my po prostu stawialiśmy serwis. Lubimy czytać do pionu. Więc jeżeli wracając do twojego pytania o to szaleństwo i o ten biznes, to trzeba sobie zdawać sprawę, że na pewno się dużo poświęcenia takiego w sobie trzeba mieć i przyzwolenia na to, że można się poświęcić czemuś w 100% i może to nie wyjść, tak? Fajnie, że tutaj się udało i wspaniale, że mamy taki serwis, jak lubimy czytać. I to jest na pewno dużo takiego szczęścia i dużo też pracy, ale na pewno nie wszystkie takie projekty się udadzą.
Jesteś dumna z siebie?
Jestem bardzo dumna z zespołu. Jestem dumna oczywiście z siebie w momencie, w którym widzę, że ten zespół się dobrze czuje, że robimy fajne rzeczy i że te rzeczy mają też taki dobry odbiór i że czytelnicy korzystają z tych funkcjonalności, które wprowadzamy, że podobają im się te rzeczy, które robimy, to tak, wtedy czuję taką dumę, jeżeli jest to taka satysfakcja tego odbiorcy.
A masz też to przekonanie gdzieś z tyłu głowy, że oprócz tego, że tworzysz taki serwis, taką społeczność, to masz ogromny wpływ na rozwój czytelnictwa w tym kraju?
Ja bym chciała, żeby to czytelnictwo to było jeszcze na wyższym poziomie. I myślę, że tutaj to nasze dążenie do tego, żeby ten czytelnik w każdym momencie, obojętnie czy jest w jakimś serwisie społecznościowym, czy surfuje po telefonie, żeby tam gdzieś się z tymi książkami spotykał i żeby po te książki sięgał, żeby znajdował czas na czytanie, żeby te nasze takie pomysły grywalizacyjne wszystkie, wciągania tych czytelników do tego świata książek były jeszcze popularniejsze, miały jeszcze większą moc, to tak, ja bym bardzo chciała właśnie, żeby to czytelnictwo było jeszcze wyższe u nas.
Ale to nie oznacza, że nie jesteś zadowolona już z tych efektów, które udało się tobie i wam osiągnąć przez te lata.
Oczywiście, że jestem zadowolona, ale cały czas potrzebuję jeszcze, wydaje mi się, kilku procent czytelnictwa w górę.
Cały czas jesteś głodna. Jeszcze tak. Wyższych wyników.
Jeszcze więcej czytelników.
Kiedy mamy kolejny finał gali na książkę roku?
To 13 marca podczas poznańskich targów książki w Poznaniu.
Już teraz państwa zapraszamy serdecznie.
Serdecznie, bo będzie dużo autorów. Dużo autografów można zdobyć, wspaniałe spotkania autorskie. Wspaniała też będzie wielka wymiana książek. Można przynieść swoje książki, którą organizujemy właśnie wspólnie z targami. Można przynieść swoje książki i wymieniać na nowe. Więc tam zawsze czytelników ustawia się w kolejkach mnóstwo. I 13 marca o godzinie 20 publikujemy wyniki plebiscytu na książkę roku.
Poznamy to nazwisko, na które czekają nie tylko autorzy, ale także czytelnicy i to nie tylko ci, którzy głosowali, ale ci, którzy po prostu literaturą się interesują. Bardzo tobie gratuluję i przedsięwzięcia, i tej gali, i bardzo dziękuję, że znalazłaś chwilę, żeby przyjść do studia Radia Poznań.
Bardzo dziękuję i dziękuję w imieniu całego naszego zespołu. Dziękuję wszystkim czytelnikom.
Izabela Sadowska, Lubimy Czytać.pl, prezes, prezeska od 15 lat. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.